To już trzecia i ostatnia część moich rozważań, które Pan włożył w me serce na przełom tego roku. Nim wejdziemy w trzecią część, chciałbym przypomnieć w dwóch, trzech zdaniach, o czym mówiliśmy. Pierwsze przesłanie w temacie nie daj się oszukać było skupione wokół myśli związanych z rzeczami, które się dzieją. Mówiliśmy o tym, że są rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu, na które nie mamy wpływu. Nieprawdaż? Są takie rzeczy. Dzieją się takie rzeczy. Nie mamy na nie wpływu, po prostu się dzieją. Opadliśmy to na przykładzie słów Pana Jezusa, który wspomniał wieżę, która upadła przy Syloe i tam zginęło wielu ludzi. Pan Jezus o tym wspomniał. Po prostu się stało. Po prostu niektóre rzeczy się dzieją. Ale mówiliśmy także o tym, że są rzeczy w naszym życiu, na które mamy wpływ. I dzieją się dlatego, że my postąpiliśmy tak lub inaczej. Opadliśmy to na rozważaniach apostoła Pawła, które mówią, co człowiek siać będzie, też i zbierze. Też i zbiera. Odkryłem, przygotowując się do tych rozważań, że około 10% sytuacji to zaskakujące wydarzenia, na które nie mieliśmy wpływu w naszym życiu, natomiast 90% wydarzeń w naszym życiu to rezultat tego, co zasialiśmy, naszych decyzji, tego, co postanowiliśmy. I powiedzieliśmy sobie, że nie damy się oszukać. Będziemy siać dobrze w nasze życie. Będziemy wsłuchiwać się w głos Boży, aby Duch Święty nas prowadził, byśmy mieli dobry wpływ na nasze życie, aby nasze decyzje przyniosły dobry owoc. Po drugie, mówiliśmy w naszym drugim cyklu rozważań Nie dam się oszukać o tym, aby nie zgasła nasza gorliwość. O tym mówiłem w nabożeństwie noworocznym. Aby ten żar, ta gorliwość o Kościół płonęła w nas. I znów oparliśmy to na przykładzie, którego się trzymamy, na wzorcu, który jest naszym wzorem. Pan Jezus powiedział, że gorliwość o Jego dom, o Jego Kościół rozpala Go. Żarliwość o dom mój pożera mnie, powiedział Pan Jezus. Dlatego czytaliśmy dzisiaj, że tak bardzo umiłował Kościół, że oddał swoje życie za Kościół. I powiedzieliśmy sobie, że jeśli ten Jezus żyje w nas, to Jego żarliwość o Kościół żyje w nas. Wtedy jestem całym sercem za Kościołem, za ciałem Jezusa Chrystusa. Będzie to dla mnie coś najcenniejszego, najbardziej miłego, najbardziej ważnego w moim życiu, bo takim dla Chrystusa jest Jego Kościół. I mówiliśmy o tym, zachęcając się, aby gorliwość Chrystusowa płonęła w nas. I dzisiaj trzecia część. I będziemy czytać Ewangelię Marka, 2 rozdział. I wierzę, że Duch Święty ponownie dziś dotknie naszych serc. Chciałbym, abyśmy przyjęli z wiarą to przesłanie. Ślę go do mego serca, do mojego życia i przesyłam go do was, bracia i siostry, z miłością Chrystusową, aby Duch Święty pomógł nam zrealizować to, o czym dzisiaj będziemy mówić. I czytam Ewangelię Marka, 2 rozdział, 5 wierszy. I znów po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. I zadam pytanie na początek. Co jest głównym przesłaniem tego tekstu? Ja odkrywam, że tym głównym przesłaniem tego tekstu jest modlitwa. Ciekawy ze mnie człowiek, nieprawdaż? Bo tutaj nie ma ani jednego słowa o modlitwie. Chciałbym mówić dzisiaj w temacie nie daj się oszukać. Chciałbym mówić o tym, że modlitwa jest kluczem do sukcesu w 2009 roku. Modlitwa. Bo zawsze, gdy ludzie modlą się, rzeczy się dzieją. Zawsze, gdy ludzie modlą się, moc Boża jest uwalniana. Żyjemy niestety w trudnych czasach, czasach indywidualizmu. Ludzie chcą być samymi dla siebie. Izolują się, zamykają się w swoim własnym świecie. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, to siła Kościoła tkwi we wspólnej modlitwie i wspólnym noszeniu dzieła, do którego zostaliśmy powołani. Ci czterej reprezentują zespołowy sposób działania. Ci czterej mówią o współpracy jednego z drugim. Ci czterej przynoszą człowieka przed oblicze Jezusa Chrystusa. Moje pytanie brzmi dzisiaj, jak możemy to robić najlepiej? Jak możemy przynosić kogoś przed oblicze Jezusa Chrystusa? Nie inaczej jak w modlitwie. Jak w modlitwie. Jak modląc się o kogoś, kto potrzebuje Bożego zbawienia, jak modląc się o kogoś, kto potrzebuje Bożego uzdrowienia, jak modląc się o kogoś, kto potrzebuje Bożego zwycięstwa. Zespołowo pomogli choremu. Jeśli nic nie robimy, to nic się nie dzieje. To ich kosztowało wiele pracy. To nie było łatwe dojście do cudu. On się nie stał, ten cud, dlatego że ci czterej siedzieli sobie w domu i rozmyślali nad tym, że dobrze by było, aby był uzdrowiony. Ci czterej musieli się poświęcić, musieli poświęcić swój czas, musieli nieść tego chorego na łożu, musieli rozebrać dach, musieli go opuścić na dół, widzę, tak przynajmniej przypuszczam, że ten dach musieli naprawić, no bo jak żeby zostawili bałagan gospodarzowi. A więc to było zaangażowanie, to było poświęcenie, to nie było łatwe dojście do cudu. I modlitwa jest także czymś, co rozpala nasze poświęcenie. Dlatego chrześcijanie mają z tym tak wielki problem, bo trzeba się poświęcić, bo trzeba się zaangażować. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi pokrótce, a później przejdźmy do głównego wątku. Wiersz pierwszy mówi: i znów po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Co z tego wiersza przemawia dla mnie najbardziej? Przemawia to, że wieść się rozeszła, bo ludzie o tym mówili. Wieść się rozeszła o Jezusie, bo ludzie o Nim mówili. Mowa nasza obnaża naszą pasję i zainteresowania. Jeśli to jest pogoda, pieniądze, polityka, film, sport, dziewczyny. Ludzie mówią o różnych rzeczach. Potrafią godzinami mówić o tym, co ich rozpala, co ich kręci, jak mówi młodzież. Jeśli kręci ich polityka, to będą o polityce. Jeśli kręcą ich pieniądze, będą ciągle o pieniądzach. Jeśli kręci ich film, sport czy inne rzeczy, to o tym będą mówić. To, o czym opowiadam, jest mi najbliższe. Pytanie, na które każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć. Czy jest to Jezus Chrystus? Czy jest to Chrystus? Czy o Nim chcę mówić zawsze? Czy o Nim chcę opowiadać? Czy chcę mówić tak, aby wieść się rozeszła, że jest w domu, że On żyje, że ma moc, że jest zwycięski, że przyszedł, aby zbawić człowieka, że uzdrawia chorych, że uwalnia z demonów, że daje poczucie bezpieczeństwa? Czy to jest wieść, która jest na moich ustach? Czy to mnie kręci? Czy to mi daje satysfakcję? Czy to jest moją największą radością? Idźmy dalej. Obraz drugi. Wiersz drugi. I zeszło się wielu, tak i się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. Oto obraz Kościoła. Tak powinien wyglądać każdy Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Nieprawdaż? Tak powinien wyglądać i nasz zbór. Tak powinny wyglądać zbory pańskie. Tak powinien wyglądać Kościół Pana, gdzie Jezus jest i czyni różne wspaniałe rzeczy, gdzie Chrystus jest w centrum i Jego Słowo i działająca moc, tak, że nawet przed drzwiami pomieścić się nie mogli, bo przyszli tylko i wyłącznie dla Niego, aby doświadczyć Jego mocy. Naszym celem jest nieść ludziom przesłanie, przynosić ich przed Boże oblicze, pozwolić Chrystusowi działać w życiu drugiego człowieka. I to jest trzecia myśl. To jest nasze zadanie. Nieść ludzi przed Boży tron. Nieść ludzi przed Boże oblicze. I przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a dźwigało go czterech. I musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie. Jak nieść ludzi przed Boże oblicze? Jak ich przynieść przed Boże oblicze? Jednym ze sposobów, jedną z metod jest modlitwa. Modlitwa to nasze narzędzie. Modlitwa, silna modlitwa, ona się z czegoś rodzi. Dziecko nie rodzi się samo, także modlitwa nie rodzi się sama. Silna modlitwa rodzi się z wiary. Ludzie wiary, którzy wierzą, będą ludźmi modlitwy, będą się modlić, bo ufają temu, do którego wołają. Wiara jest motorem napędowym modlitwy, a wtedy przychodzą cuda. Zmiany w życiu ludzi. Rodziny się nawracają. Dzieci przychodzą do Boga. Nowonarodzenie to niesamowity cud. Nowonarodzenie, zbawienie człowieka, odpuszczenie grzechów to wydarzenie nad wszelkie wydarzenia. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy zmienia się jego życie, kiedy rodzi się na nowo, kiedy zmieniają się jego pragnienia, jego sposób myślenia, sposób podejścia do życia, wszystko staje się nowe, mówi apostoł Paweł. Gdy ktoś jest nowym stworzeniem, stare przemija, wszystko staje się nowe. To może jedynie uczynić Bóg, a my możemy się jedynie o to modlić. My możemy modlić się o ludzi, aby to przeżyli. Możemy modlić się o tych, którzy potrzebują zbawienia. Powinniśmy się modlić o tych, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa. Moje życie duchowe, moje narodzenie na nowo, było skutkiem modlitwy. Dlatego, że ktoś się modlił. Długo się modlił. Moja mama modliła się 6 lat. A później jedna z sióstr, jej koleżanka z Rybnika, modliła się razem z nią i przyjeżdżała na modlitwę do mojego domu, gdzie krnąbrny Leszek wracał wiele razy, nie w takim stanie, jak powinien wrócić, gdzie był przeciwny wszystkiemu, zbuntowany młody człowiek. Oni modlili się i pościli. I choć nie było widać rezultatu, choć działo się gorzej, tak jak moja mama mówi, czym więcej się modliła, tym było gorzej. Tym było gorzej. Przyszedł czas, kiedy Bóg dokonał cudu i kiedy powiedział, wysłuchana jest Twoja modlitwa. Oto, matko, ciesz się ze swojego syna. Oto daję mu zbawienie i życie wieczne. Dlatego musimy się do tego zachęcać. Dlatego musimy się do tego inspirować. I gdy myślałem o przełomie roku i myślałem o tym, co w tym roku byłoby najcenniejsze i najważniejsze dla nas, dla Kościoła, wtedy Pan położył na moje serce, aby przygotować dla całego zboru taką oto kartę modlitwy. Dla każdego. Do Biblii, jako zakładkę. Zrobiliśmy projekt, wydrukowaliśmy na pięknym papierze. Kolorowo. Aby było to miłe dla oka. I oto tutaj na tej karcie są 3 punkty. 1, 2, 3. Po to, aby wpisać 3 nazwiska. I zatytułowałem tą kartę Modlę się z wiarą o zbawienie w 2009 roku o następujące osoby. Każdego dnia, gdy mam czas modlitwy, każdego dnia, gdy klękam na moje kolana, gdy otwieram moją Biblię, aby mieć społeczność z Panem, chcę modlić się o te 3 osoby. Oto moja karta modlitwy, na niej są 3 nazwiska. Chcę modlić się o te osoby każdego dnia. Chcę błogosławić te osoby i chcę wołać do Pana, aby On uczynił cud w ich życiu. I moją prośbą jest, moją wizją jest, to jest wizja pracy Kościoła. Kościół musi mieć wizję. To jest wizja. Wizja naszego dzieła, celu, do którego zmierzamy, że każdy z nas ma taką kartę. Modli się i przynosi przed oblicze Jezusa te 3 osoby. Możesz dopisać sobie 2 jeszcze, 5 osób, ale niech to będą 3. aby Pan ich zbawił, aby Pan dał im życie wieczne, aby Pan ich uwolnił, aby Bóg uczynił cud w ich życiu. Każdy może tą kartę wziąć. Jest ich tutaj 120. Jeśli braknie, to dodrukujemy. Dla każdego, nawet dla dzieci, dla młodzieży, dla wszystkich członków zboru. To nie jest dla rodziny. To jest moja indywidualna karta modlitwy. Chcę ją mieć przed moimi oczyma. Chcę nosić ją w mojej Biblii. Chcę modlić się każdego dnia o te osoby, aby Bóg uczynił cud w ich życiu, aby był to rok przemiany w ich życiu. Amen. Dlatego, że jesteśmy w miejscu, w którym Bóg nas postawił. Czasami chcielibyśmy mieć inną rodzinę. Jestem tego świadomy. Niektóre żony chciałyby mieć innych mężów. Jestem tego świadomy. Bo nie dlatego, że ich nie kochają, ale dlatego, że może żyją tak, jak żyją. Wiele razy są ciężarem, są brzemieniem, które trzeba nosić. Niektórzy mężowie chcieliby mieć inne żony, może chcielibyśmy mieć inne dzieci, może chcielibyśmy pracować w innym miejscu, może chcielibyśmy żyć w innym otoczeniu, może chcielibyśmy mieszkać w innym kraju. Możemy mieć różne pragnienia, ale jesteśmy w miejscu, którym nas Bóg postawił. Postawił nas w tej rodzinie, w tym miejscu pracy, w tym sąsiedztwie. To jest wola Boża w życiu człowieka wierzącego. Jesteśmy tam po to. Nie jesteśmy tam przypadkowo. Jesteśmy tam po to, by być Bożymi liderami, by być Bożymi liderkami, by być Bożym światłem, by być Bożym głosem, by się modlić w duchu i zmieniać atmosferę w tym miejscu. Bo modlitwa zmieni atmosferę. Zmieni ją w miejscu pracy. Zmieni ją w twojej rodzinie. Zmieni ją w twoim środowisku. Pamiętam, jak się nawróciłem i dołączyłem do człowieka wierzącego, który pracował w moim zakładzie pracy i który modlił się o mnie, modlił się notabene z moją mamą i tak sobie ustalili, że się wezmą za mnie w modlitwie. I pamiętam, jak się nawróciłem, jak wiele razy modliliśmy się w szatni, w zakładzie pracy, razem, we dwóch. Modliliśmy się o naszych kolegów z pracy. Modliliśmy się o tych, którzy tak bardzo nam dokuczają. Modliliśmy się o tych, którzy piją alkohol, którzy przeklinają. Modliliśmy się o to. I Bóg zmieniał atmosferę. Bóg zmieniał atmosferę. Przychodziły momenty, kiedy ci, którzy się śmiali, pytali potajemnie, jak ty to zrobiłeś, że masz inne życie. Bo Bóg zmienia atmosferę, gdy się modlimy. Gdy modlimy się w duchu, zmieniona jest duchowa atmosfera wokół nas. To jest nasz oręż. Modlitwa to narzędzie, to nie rytuał. To nie obrząd. Jak niektórzy traktują w niektórych religiach, modlitwę traktują jako obrząd religijny. Dla nas jest to narzędzie. Jest to instrument, który Bóg nam dał. Modlitwa to paliwo Kościoła. Modlitwa otwiera i zamyka drzwi. I mamy wiele powodów, aby się modlić. Jeśli mam niezbawionych ludzi w rodzinie, muszę się modlić. Jeśli mam trudności w pracy, muszę się modlić. Jeśli ktoś choruje wokół mnie, powinienem się modlić. Jeśli mam problemy ze swoim charakterem, powinienem się modlić. Jeśli nie mogę znaleźć pracy, powinienem się modlić. Jeśli nie idzie mi dobrze w szkole, powinienem się modlić. Jeśli mam wrogów, powinienem się modlić. Jeśli nie układa mi się w życiu, powinienem się modlić. Jeśli widzę, że źle się dzieje w świecie, powinienem się modlić. Jeśli strzelają w Izraelu, powinienem się modlić. Powinienem się modlić każdego dnia, bo modlitwa jest moim paliwem. Modlitwa. Ale niezwykła modlitwa. Modlitwa niezwykła. Niezwyczajna. Pospolita. Paciorek zmówiony. Wiersz czwarty brzmi tak. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał sparaliżowany. Co Pan Jezus ujrzał? Czy widział ich spryt? Czy zobaczył sparaliżowanego? Co Pan Jezus najpierw ujrzał? A Jezus ujrzawszy wiarę ich, Pan Jezus ujrzał najpierw, zajrzał do ich serc i dostrzegł wiarę. Dostrzegł wiarę. I musimy się modlić z wiarą. To nie może być jakiś paciorek zmówiony, od zniechcenia wypowiedziana krótka modlitwa. Muszę modlić się z wiarą. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł sparaliżowanemu: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Czyż nie jest to naszym marzeniem? Żeby Pan Jezus mówił do naszych członków rodzin: synu, odpuszczone są Twoje grzechy. Córko, jesteś zbawiona. Oto powołuję Ciebie. Czyż nie jest to marzeniem naszym, ale aby to ten człowiek mógł przeżyć, potrzebni byli czterej, którzy mieli wiarę, którzy z wiarą poświęcili się i przynieśli go przed oblicze Jezusa. Możemy to robić w modlitwie. Amen? I kilka przykładów na koniec, aby nie przeciągać. Po pierwsze, pierwszym przykładem dla nas jest Eliasz. Człowiek modlitwy, tak go nazwałem, Eliasz, wielki prorok. Prorok Boży, który miał momenty w swoim życiu, kiedy tylko zawołał i westchnął, a ogień z nieba stąpił. Pamiętacie? Ale Eliasz nie był tylko człowiekiem nastawionym na to, że zawoła do Boga i Bóg mu natychmiast da to, o co go prosi. Eliasz był wytrwały i nie poddawał się. Oto w pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale czytamy od 40 do 45 wierszu bardzo ciekawy tekst. Oto była susza, wielka susza w królestwie. Król Achab był podirytowany i Eliasz przyszedł do Achaba i mówi mu do króla: podnieś się i jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Wiecie, jak mnie to poruszyło, to słowo? Przecież była susza, był problem w kraju, straty były niesamowite, jeśli chodzi o zbiory, wszystko spalone przez słońce, a Eliasz przychodzi do króla i mówi: siadaj, jedz, napij się, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Był to człowiek, który miał wizję. Był to człowiek, który wierzył. Był to człowiek, który ufał swojemu Bogu. On wiedział, że gdy będzie prosił go o deszcz, to Pan ten deszcz da. A więc mówi z wiarą: słyszę szum ulewnego deszczu. Nigdy nie neguj ludzi wiary, którzy proroczo opierają się na Bogu i mówią, że stanie się to, o co będą prosić. Nie róbmy tego. Można było Eliasza wyśmiać. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Forma modlitwy nie ma znaczenia. Możesz przykucnąć i włożyć swoją głowę między kolana. Możesz paść na kolana. Możesz położyć się na ziemi. Możesz stanąć. Możesz usiąść. Do swojego sługi zaś rzekł po tej modlitwie: wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy spojrzał, patrzy. Eliasz pyta: no i co? Odpowiedział Pan? A on mu niesie dobrą wieść. Nie, nie ma nic. I rzekł do niego Eliasz. Powtórzmy to 7 razy. I modlił się kolejny raz. I posłał go: popatrz, czy jest coś? A sługa wracał: nic. Czyż nie jest tak czasem w naszym życiu? Czyż nie jest tak? Łatwo się poddać przy 5 razie, nieprawdaż? No już 5 raz przykucnąłem, włożyłem głowę między kolana i nic. I nic. I nic. I nic. A za 7 razem rzekł: o! Maleńka chmurka! Jak dłoń ludzka. Ależ odpowiedź, nieprawdaż? Może sługa myślał, że tu przyjdzie wichura. Że jak lunie, to jak z cebra. O, za 7 razem. Maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię nie zaskoczyła ulewa. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadął wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc siadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. To jest człowiek wytrwały w modlitwie. Czyż nie jest dla nas przykładem? Człowiek modlitwy. Nie załamuje się za 1 razem, za 2 razem, za 3 razem, za 4 razem, za 5 razem, za 6 razem, za 7 razem, nawet wtedy, kiedy jest malutka chmurka jak dłoń ludzka. Oto Bóg zaczyna powoli działać. Czasami tak to się dzieje w naszym życiu. Zachęcam, abyśmy byli ludźmi modlitwy, wytrwałymi, którzy się nie poddają. Drugi przykład. Mojżesz, nazywany go wielki modliciel. Wielki modliciel. Trwający w modlitwie, aby oglądać zwycięstwo. Oj, ten poświęcił się bardzo. 17 rozdział, 2 Księgi Mojżeszowej, 11 wiersz. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. I oto ma miejsce naturalna rzecz, która dzieje się w przypadku każdego zwykłego człowieka, ludzkiej istoty. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Czasami nasze kolana mogą zdrętwieć. Nasze ręce mogą się zmęczyć. Może nawet nasz głos będzie już nie tak mocny, bo modlimy się i tak jak Mojżeszowi zdrętwieją nam ręce. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Wytrwali w modlitwie. Czasami brak odpowiedzi w zmaganiach. Jest tak? To sprawia, że nasze ręce drętwieją. I nasze kolana. Ale do czego nas zachęca Biblia? Co nam mówi Boże Słowo? Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znów wyprostujcie. To jest słowo z listu do Hebrajczyków. Oto autor tego listu apeluje do Kościoła i mówi: w waszych modlitwach wasze opadłe ręce i omdlałe kolana znów wyprostujcie. Gdy nie widzimy czegoś od razu, mamy tą sposobność łapania tego, co w świecie ma miejsce wokół nas. Jesteśmy podatni na to. A wiemy, jak dzisiaj w świecie wszystko funkcjonuje. Jeśli nie jest to szybko i natychmiast, to nie ma sobie co tym zawracać głowy. Jeśli coś jest wolne, to nie dla mnie. Jeśli to wolno jedzie, wolno chodzi, jeśli nie jest to szybko, jak ja od razu chcę, to jest przeżytek. Wszystko musi dziać się szybko, błyskawicznie. Dlatego dzisiaj gra świateł. Wszystko, co dzieje się, co świat prezentuje, jest bardzo szybkie, bardzo dynamiczne. Komputery muszą być najszybsze. Samochody jak najszybsze, jak największe przyspieszenie. Wszystko musi chodzić szybko, dziać się szybko. Wiadomości muszą być przekazywane jak najszybciej. Jeśli tego nie ma, to świat się poddaje, rezygnuje, zniechęca. I nam to się udziela. Kiedy się modlimy, kiedy oczekujemy na Pana, musimy być świadomi, że Bóg nie działa według systemu tego świata. Że Bóg działa w swoim systemie. Wiele razy Jego odpowiedź nie przychodzi od razu. Wiele razy jest to proces. Pan bada naszą wytrwałość, testuje naszą wiarę. Chce zobaczyć, czy będziemy wytrwali do końca, aby oglądać Boże działanie. Mojżesz, wielki modliciel. Chrystus, wzór modlitwy i czynu. Tak go nazwałem. Wzór modlitwy i czynu. Pan Jezus jest wzorem modlitwy i czynu. To Jemu była dana wszelka moc na niebie i na ziemi. I to On wiele razy szedł na osobność, aby się modlić. Tym bardziej my, robaczki małe, bezsilni wobec wyzwań, które mamy. I nie ma dyskusji. Czasami chcemy być więksi od Niego, mocniejsi, że damy sobie radę. Pan Jezus, Syn Boży, któremu dana była wszelka moc na niebie i na ziemi, odchodził na osobność, aby się modlić. Ewangelia Marka, 1 rozdział, wiersz 35. A wczesnym rankiem, przed świtem, przecież mógł się wyspać, mógł spać dłużej. Był Synem Bożym, mając władzę na niebie i na ziemi. Wstał, wyszedł wczesnym rankiem, przed świtem i udał się na puste miejsce. I co tam robił? Tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. Oto przykład. To jest nasz wzór. Pośpieszmy za nim. Idźmy za nim. Idźmy za Jezusem. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy szukają cię. I rzekł im: pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, aby i tam kazać, bo po to przyszedłem. Przyszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Pan Jezus potrzebował czas, aby na osobności się modlić. Ludzie chcieli, aby był z nimi cały czas, ale Pan Jezus mówi: ja muszę mieć czas, aby też pójść do innych, aby się przygotować, aby się modlić. Ewangelia Marka 6,46 brzmi tak: a gdy ich odprawili, odszedł na górę, aby się modlić. Pan Jezus był człowiekiem modlitwy. Był Bożym Synem, ale był człowiekiem modlitwy. Modlił się, kiedy tylko miał sposobność. Czwarty przykład. Znany fragment. Wdowa w modlitwie nieustępliwa. Przykład kobiety, która się nie poddawała. Bardzo krótko, znany fragment. Pan Jezus powiedział im podobieństwo. Powiedział, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I opowiedział im historię o pewnej wdowie, którą sędzia nie chciał wziąć w swoją obronę. Przychodziła do niego, wiersz trzeci, i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Przez długi czas nie chciał. Jak łatwo się zniechęcić, jeśli ktoś nie chce. Jak łatwo się poddać, jeśli nie widzimy rezultatu tego, o co prosimy. Potem zaś powiedział sobie: chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę. Oto nagle sędzia zmienił zdanie. Zaczął działać w kierunku, aby jej pomóc. I co Pan Jezus powiedział? Dlaczego Pan Jezus użył tego przykładu? Wiersz szósty. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy leżą do góry brzuchem dniem i nocą i czekają, aż przyjdzie cud z nieba? A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Może Pan zwleka w Twojej sprawie. Nie wiemy, dlaczego zwleka. Pan wie. Czasami nie dowiemy się nigdy, dlaczego zwlekał. A czasami dowiadujemy się później, gdy przychodzi cud. I wiemy, dlaczego Pan zwlekał. Bo Bóg jest mądrzejszy od Ciebie i ode mnie. Pan Jezus powiedział w wierszu 8. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I znów Pan Jezus pobudza nas do wiary. Jeszcze jeden wzór. Wzór postawy Kościoła Dziejów Apostolskich. Czytamy w wierszu drugim, w rozdziale drugim, wierszu 42. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Dalej, w 4 rozdziale, a gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Nie było łatwo. Żyli w trudnym czasie, w okresie prześladowania i ucisku. A ci, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Zaczęli się po prostu modlić. nie dyskutowali, jak teraz w tej trudnej sytuacji głosić Ewangelię. Jakich metod użyć, aby dotrzeć do ludzi w mieście. Ale przyszli na modlitwę i wołali: pomóż swoim sługom głosić z odwagą Twoje słowo. Wyciągnij rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię Twojego Syna. Mi się wydaje, że coraz częściej Kościół spycha na margines znaki i cuda, moc Bożą, a zaczyna wypełniać swój czas programami i wydarzeniami, formami. A nie po to jesteśmy powołani. Jesteśmy po to powołani, aby nieść zwycięstwo ludziom zniewolonym, aby głosić uzdrowienie, aby głosić Boże Słowo w mocy, aby działy się znaki i cuda przez imię Syna Bożego. Ale do tego potrzeba mocy Bożego Ducha. Wiersz 32, a gdy skończyli modlitwę, Pan napełnił ich Duchem Świętym i głosili z odwagą Boże Słowo. On to czyni do dzisiaj. A kiedy strzeżono Piotra w więzieniu, zbór modlił się nieustannie do Boga. Nie szukali wyjść prawnych, aby Piotr został zwolniony. Mogli się powołać na prawo, przecież nic złego nie zrobił. Mogli dociekać wyroku sądowego, ale Kościół modlił się nieustannie za niego do Boga. I wiemy, co się stało. Piotr został zwolniony. I ostatnia myśl. Oto mamy obietnicę. Oto mamy obietnicę. I obietnica dla nas jest fundamentem. Nie to, co dzieje się wokół nas, nie to, co dzieje się w życiu ludzi, ale obietnica, Słowo Boże jest dla nas fundamentem. Oto obietnica dana nam, Kościołowi, dzisiaj. I to powinno być naszą wizją. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Modlitwa. Abyście byli uzdrawiani. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Na tej karcie to jest pierwszy werset. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I na koniec Jakub w swoim liście przywołuje pierwszą postać, którą wspomniałem. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. To była porządna susza. 3 lata bez deszczu. 3 lata i 6 miesięcy. Ale potem znów modlił się. I niebo spuściło deszcz. I ziemia wydała plon. To był ten moment, gdy Eliasz modlił się, o którym czytaliśmy, po spotkaniu z królem Achabem. Gdy modlił się i posyłał swojego sługa, aby wypatrywał tej chmury, która przyniesie deszcz. 7 razy sługa wychodził. Dopiero za 7 razem powiedział: no jest jakaś mała chmurka, ale odpowiedź nadchodzi, bo Pan odpowiada na modlitwy. Powstańmy, aby zakończyć ten poranek. Panie, dziękujemy Ci za to narzędzie. Spraw Duchu Święty, aby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. Panie, Ty chcesz, abyśmy byli ludźmi, którzy przyjmują odpowiednią postawę. Panie, dziś chcemy powiedzieć, że nie damy się oszukać. Panie, będziemy siać to, co dobre do naszego życia, aby to, co dobre zostało nam dane, abyśmy zebrali dobry plon. Panie, abyśmy mieli pozytywny wpływ na to, co będzie się działo w naszym życiu. Chcemy podejmować dobre decyzje zgodne z Twoją wolą. Panie, pragniemy płonąć gorliwością, tak jak Ty płoniesz gorliwością o swój Kościół. A także chcemy być ludźmi modlitwy. Panie, nie damy się oszukać. Kiedy diabeł przychodzi, aby nas zwieść, kiedy próbuje nas okłamać, kiedy nas zwodzi, abyśmy podejmowali złe decyzje, kiedy gaści naszą gorliwość, kiedy stajemy się pustelnikami, samotnikami, kiedy oddzielamy się od Kościoła, kiedy to, co dzieje się w Kościele, staje się nam obojętne. Panie, nie damy się oszukać, bo diabeł to kłamca. Panie, chcemy być z Kościołem, chcemy mieć gorliwość do Kościoła, chcemy służyć Tobie z radością i chcemy być ludźmi modlitwy, Panie. Chcemy się modlić. Panie, chcemy wypełnić tą kartę i modlić się. Chcemy, Panie, przynosić przed Twoje oblicze, tak jak ci czterej przynosili swojego przyjaciela chorego. My chcemy przynosić naszych przyjaciół, naszych bliskich, nasze rodziny. Chcemy przynosić, Panie, z wiarą. Chcemy się modlić, aby oglądać cuda. Cuda uzdrowienia, cuda zbawienia, cuda zmiany życia. Panie, dziękujemy Ci, że Ty to czynisz. I że nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Panie, nie pozwól, aby zgasła nasza modlitwa. Nie pozwól, aby zabrakło naszego paliwa. Panie, nie pozwól, aby nasze narzędzie zostało odstawione na bok. Duchu Święty, pomóż nam. Uczyń nas ludźmi modlitwy. Spraw, abyśmy w tym roku bojowali i modlili się. W imieniu Jezusa. Niech tak będzie, Panie. O, dziękujemy Ci, Ojcze. Chwała Ci, Jezus.